Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wyraża zdecydowany protest związany z profanacją świętego dla chrześcijan znaku krzyża w filmie Adoracja.
W liście otwartym w imieniu Rady Episkopatu do spraw kultury jej przewodniczący ksiądz biskup Wiesław Mering apeluje do dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie o jak najszybsze usunięcie, cytuję, prostackiej instalacji.
Podzielam w pełni opinię przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski księdza arcybiskupa Józefa Michalika na ten temat i apeluję do pańskiego zdrowego rozsądku i zwykłego ludzkiego taktu. Niech pan ma odwagę podjąć właściwą decyzję, czytamy w liście.
Ksiądz biskup włocławski Wiesław Mering napisał również, że dla chrześcijan w Polsce prezentowana filmowa parodia jest zarówno dowodem beztalencia, braku kultury, jak i bezsensowną próbą ugodzenia wiernych w przeżywaniu ich wiary. Dla ludzi wierzących znaki ich wiary są święte, a każdy wyśmiewający czy profanujący je staje się prymitywnym bluźniercą.
Prezentowana w CSW wystawa wywołuje także sprzeciw w wielu środowisk. Swój protest wyrazili m.in. senatorowie PiS-u. Oświadczenie wysłali do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdana Zdrojewskiego.
Pytają w nim ministra, jak mogło dojść do tego, że w instytucji kultury, która podlega resortowi i która jest utrzymywana z budżetu państwa, zaprezentowano film naruszający godność i uczucia religijne milionów Polaków, co może wypełniać znamiona przestępstwa z artykułu 196 Kodeksu Karnego.
Jakie działania podjął pan względem osób winnych zaistniałej sytuacji? Jakie działania zamierza pan podjąć, aby w przyszłości w placówkach podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie dochodziło do prezentacji treści raniących godność i uczucia religijne osób wierzących? Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości stanowczo protestujemy przeciwko promowaniu przez państwowe instytucje nietolerancji wobec osób wierzących oraz bluźnierczego przekazu służącego o szerzeniu nienawiści religijnej. Zwracamy się do pana ministra z apelem o stanowcze potępienie tego typu działań.
Mówił senator Wojciech Skurkiewicz.
We wtorek krucjata różańcowa za ojczyznę rozpoczęła modlitwę przebłagalną za grzech znieważenia krzyża w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
W czwartek uczestnicy modlitwy musieli opuścić budynek CSW po tym, jak niezidentyfikowana osoba oblała farbą rzutnik, z którego wyświetlany był obrazoburczy film. Na miejsce przybyła policja.
Anna Kołakowska z krucjaty różańcowej za ojczyznę poinformowała, że między godziną 18 a 18.30 włączył się alarm przeciwpożarowy. Uczestnicy modlitwy musieli opuścić pomieszczenie CSW.
Po włączeniu tego alarmu nagle w miejscu, w tym pomieszczeniu, gdzie była projekcja filmu, gdzie było bardzo dużo ludzi zgromadzonych na modlitwie, zrobiło się jakieś zamieszanie, jakaś szybka akcja, ktoś po prostu spiął się, prawdopodobnie wyjął płytkę, my do końca tego jeszcze nie wiemy, ale w każdym bądź razie dostał się do tego urządzenia emitującego ten film, a jeszcze po prostu ktoś inny obrzucał ekran farbą i dalsza projekcja była niemożliwa i chyba będzie niemożliwa przez najbliższy czas, jak sądzę. Po tym wszystkim zaczęliśmy wszyscy razem wychodzić, razem tłumnie opuszczać budynek. Zaczęły już oczywiście zajeżdżać radiowozy policyjne. Otoczono taśmą teren tego muzeum. Jedna osoba została zatrzymana, tym że zupełnie niewinna osoba i tak to się skończyło.
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się w czwartek posiedzenie Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski.
W komunikacie ze spotkania czytamy, że w jego trakcie poruszono m.in. kwestie dotyczące polityki rodzinnej, możliwości wprowadzania religii jako dodatkowego przedmiotu egzaminu maturalnego oraz obchodów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Na posiedzeniu omówiono również zagadnienia mające istotne znaczenie dla poprawy sytuacji rodzin w Polsce.
Inną z poruszanych kwestii była ratyfikacja kontrowersyjnej konwencji Rady Europy w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz zmiany w systemie prawnym wynikające z debaty dotyczącej przemian kulturowych.
Strona kościelna powtórzyła punkty tej konwencji, które budzą jej niepokój i zgłosiła potrzebę szerszego przedyskutowania zagadnień z tym związanych.
Kupowaliśmy gaz po jednej z najwyższych cen w Europie, poinformował szef NIK-u Krzysztof Kwiatkowski, powołując się na raport przygotowany przez Izbę.
Prezes NIK-u wystąpił do Ministerstwa Gospodarki o odtajnienie niejawnej części raportu na temat umów gazowych zawieranych przez Polskę ze spółkami Gazpromu.
Raport dotyczy kontroli umów podpisanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ze spółkami Gazpromu zawieranych w latach 2006-2009.
Janusz Kowalski, ekspert do spraw energetycznych, przyznaje, że przez ostatnie 6 lat wstrzymano projekty dywersyfikacyjne w zakresie dostaw gazu. Opóźniono budowę gazoportu, podpisując jednocześnie w 2010 roku bardzo niekorzystny kontrakt gazowy, tak zwaną renegocjację umowy jamalskiej.
Płacimy o co najmniej 20-30% wyższe ceny niż na przykład odbiorcy niemieccy. Można powoływać się nawet na dane rosyjskie, które mówią, że w 2012 roku mniej więcej cena rosyjskiego 1000 metrów sześciennych gazu dla polskiego odbiorcy wahała się w granicach $530, a dla niemieckiego odbiorcy $380. Te $140-130 różnicy pomiędzy 1000 metrów sześciennych to są miliardy złotych, za które polski przemysł, polska gospodarka przepłaca rocznie za to, że nie mamy dywersyfikacji, a więc nie mamy technicznej możliwości sprowadzenia gazu ziemnego z innego niż rosyjski kierunek.
Ekspert dodaje, że w latach 2009-10 umorzono Gazpromowi miliard złotych długu, nie dochodzono także 200 milionów złotych należnych PGNiG kary za niedostarczany gaz.
Nie mam żadnej wątpliwości, że ujawnienie tej wiedzy dotyczących negocjacji 2009-2010 będzie blokowane przez Waldemara Pawlaka, bo nie jest to wiedza, którą chciałby, aby Polacy poznali, ponieważ obnaża w sposób zupełny bezwładz i brak jakiejkolwiek logiki i zabezpieczenia interesów narodowych, interesów gospodarczych Polski i pokazuje naszą jakby wasalną postawę wobec Gazpromu i wobec Kremla kompletnie niezrozumiałą i myślę, że ten postulat prezesa Najwyższej Izby Kontroli będzie blokowany.
W dwóch miejscach oddalonych od trasy Marszu Niepodległości, przy Skłocie i na Placu Zbawiciela, policja nie zdążyła z reakcją, ocenił szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Dodał, że to opóźnienie jest badane.
Minister zwrócił uwagę, że incydentów w trakcie marszu było o wiele więcej, ale część z nich nie została sfilmowana przez media. Policja z wieloma takimi incydentami w trakcie marszu poradziła sobie, dusząc je w zarodku, zaznaczył.
Poseł Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA, mówi, że minister Sienkiewicz chce zmniejszyć swoją odpowiedzialność za błędy i rozłożyć ją na inne organy koordynujące. Jednak to, co się stało, budzi wiele wątpliwości co do zasadności podjętych działań lub ich braku.
Nie sposób jest zgodzić się z taką oceną tych wydarzeń i działań policji, którą wyraża minister Bartłomiej Sienkiewicz. Zresztą trudno się dziwić, że taka jest jego ocena i taka jest jego opinia, ponieważ pan minister jest tutaj sędzią we własnej sprawie, bo to rzeczywiście jest jego odpowiedzialność polityczna, konstytucyjna, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, a tego bezpieczeństwa nie zapewniono. Policja, którą pan minister nadzoruje, nie zachowała się w sposób profesjonalny i tu nie ma żadnych okoliczności, które by pozwalały na samousprawiedliwienie z jego strony, ponieważ te sytuacje się powtarzają. To nie jest pierwszy raz. I rok temu były problemy i wątpliwości, to ogromne wątpliwości co do profesjonalizmu i bezstronności działań, zwłaszcza dowodzenia policją.
Minister Sienkiewicz stwierdził również, że nie widzi powodu, aby miał się podać do dymisji. Premier zapoznał się z całością wydarzeń, oceną moją, jak i policyjną i uznał, że nie ma powodu do żadnych dodatkowych ruchów, zapewnił Sienkiewicz.
Innego zdania jest poseł Zieliński, który podkreśla, że minister chce znów powiedzieć: Polacy, nic się nie stało, ale nie ma do tego żadnych powodów.
Otóż się stało i minister powinien ponieść za to odpowiedzialność, odpowiedzialność polityczną, a służbową odpowiedzialność powinni ponieść ci, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie działań policyjnych, za nadzór nad nimi, za dowodzenie. Nie sami policjanci przecież, bo policjanci wykonują rozkazy, ale ktoś te rozkazy wydaje i trzeba te osoby za to rozliczyć. My będziemy chcieli tę sprawę postawić na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych Sejmu, bo to wymaga wyjaśnienia, więc odpowiedzialność ministra jest dla mnie oczywista. Nie spodziewam się tego, że minister Sienkiewicz powie, że jest winny nie podaje się do dymisji, bo to byłaby postawa honorowa, ale takiej postawy honorowej od żadnego z ministrów rządu Donalda Tuska przez 6 lat nie doświadczyliśmy. No, oni nie są do takich postaw po prostu zdolni.
Podczas Marszu Niepodległości w Warszawie doszło do burt, między innymi w pobliżu budynku ambasady rosyjskiej. Na teren ambasady rzucono petardy i race.
Chuliganom przedstawiono dotąd 33 zarzuty karne. 22 osoby zostały zwolnione po przesłuchaniu. 7 osób dobrowolnie poddało się karze.
Natomiast moskiewski sąd skazał na 15 dni aresztu 3 aktywistów innej Rosji, biorących udział w akcji przed ambasadą Rzeczpospolitej w Moskwie, poinformowały rosyjskie media.
W czwartek rozpoczął się w Krakowie pierwszy europejski kongres Pro-Life, będący podsumowaniem europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas.
W ciągu ostatniego roku pod postulatem wstrzymania finansowania z unijnych funduszy proaborcyjnych projektów podpisały się niemal 2 miliony obywateli ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Liderzy inicjatywy spotykają się na kongresie, by podzielić się wnioskami, zaproponować strategię kontynuacji dzieła, które ze wszystkich obywatelskich inicjatyw zgromadziło najliczniejsze poparcie.
W programie kongresu jest również powołanie do życia Międzynarodowej Federacji Jeden z Nas, mówi Michał Baran, członek Polskiego Komitetu Narodowego Inicjatywy.
Przed nami 3 miesiące pracy, przygotowań, konsultacji z ekspertami i do tego też ten czas na kongresie będzie nam służył. Natomiast w programie kongresu też zaplanowane jest powołanie Międzynarodowej Federacji Jeden z Nas. Liczymy, że ten potencjał, te doświadczenia, olbrzymie rzesze ludzi, środowisk, które włączyły się w inicjatywę Jeden z Nas, należy wykorzystywać dalej, że one mogą w stałej, codziennej działalności w służbie życiu, w służbie rodziny tworzyć realne, silne lobby, tworzyć presję w Parlamencie Europejskim, w Brukseli, w poszczególnych krajach Europy i liczymy, że właśnie tutaj na kongresie zostanie wypracowana strategia, propozycja działania dla takiej właśnie federacji.
Przypomnijmy, inicjatywę Jeden z Nas poparł Benedykt XVI i Ojciec Święty Franciszek, a później także Episkopat Polski. Akcje wspierają Radio Maryja, Telewizja Trwam i Nasz Dziennik.
Pieniądze z Unii Europejskiej przyznawane na programy społeczne są powiązane z koniecznością realizacji tzw. polityki równościowej, alarmuje profesor Ryszard Legutko.
Europoseł skierował w tej sprawie pismo do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, pytając, czy realizacja programów operacyjnych będzie się wiązać również z promocją tzw. ideologii gender.
Obecnie trwają prace nad nowymi programami, mającymi określić sposób wdrożenia środków europejskich w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020.
W odpowiedzi minister Elżbieta Bieńkowska nie pozostawia wątpliwości co do sposobu wykorzystania środków i warunków, które będą niezbędne do ich uzyskania.
Beneficjenci funduszy unijnych w realizowanych przez siebie projektach będą zobowiązani do zapewnienia rozwiązań zapobiegających jakiejkolwiek dyskryminacji lub promujących równe traktowanie wszystkich uczestników projektów bez względu na posiadane przez nich cechy społeczno-kulturowe. Czytamy w liście szefowej resortu.
Europoseł Ryszard Legutko nie ma wątpliwości, że będzie to szerokie otwarcie drzwi dla tak zwanych edukatorów propagujących ekstremalną seksualizację w szkołach za pomocą coraz bardziej skandalicznych podręczników.
Pani minister wydaje się być zadowolona nawet z tego faktu. Będziemy mieli w szkole indoktrynację naszych dzieci, tak jak zresztą to jest zalecane przez różne inne instytucje, Światowe Organizacje Zdrowia. Będziemy mieli wychowanie seksualne w przedszkolach, gdzie się będzie mówiło o to małżeństwach homoseksualnych i będzie się walczyło z różnymi tak zwanymi stereotypami, czyli to jest właściwie pranie mózgów. Cieszymy się z tego, że dostajemy pieniądze na rozwój, na przykład edukacji, a to nie jest rozwój edukacji, to jest właściwie pranie mózgów. Kreowanie nowego człowieka, który się będzie kierował nową moralnością.
Europoseł zwrócił się w tej sprawie także do Komisji Europejskiej. Na razie nie otrzymał odpowiedzi.
W czwartek w Łowiczu odbyły się wyjazdowe warsztaty dziennikarskie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Zrozumieć Media.
Prowadzili je dziennikarze z Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Warsztaty adresowane są głównie do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie pijarskich szkół Królowej Pokoju na spotkaniu zapoznawali się z tematyką dotyczącą m.in. zagrożeń wynikających z manipulacji telewizyjnej, radiowej oraz prasowej. Narodowej. Ponadto mieli możliwość obsługi sprzętu telewizyjnego i radiowego.
Celem warsztatów jest pokazanie młodym, jak funkcjonują media i w jaki sposób ustrzec się przed różnego typu manipulacją medialną, zaznacza poseł Piotr Polak, jeden z organizatorów warsztatów.
Warsztaty są podzielone na trzy panele, warsztaty telewizyjne, warsztaty radiowe i warsztaty dziennikarskie. Celem jest przybliżenie młodemu pokoleniu Polaków właśnie funkcjonowania mediów, tych trzech rodzajów mediów, a tak naprawdę to redaktorzy pokazują młodzieży, jak można wykorzystywać media w złych celach. Chodzi tutaj konkretnie o manipulacje. Można sterować i manipulować przekazem medialnym w każdym z tych mediów.
To były wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.